Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a obok mnie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, silne lubelskie to jest hasło dzisiejszego spotkania pana z sympatykami, między innymi z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości tutaj na Lubelszczyźnie. Silne lubelskie to, jak rozumiem, silne rolnictwo, doinwestowana infrastruktura drogowa. Dzisiaj Lubelszczyzna jest jednym z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Jak zatem to zmienić?
No właśnie rozbudowa infrastruktury, tutaj Via Carpatia ma największe znaczenie, bo to jest taka oś łącząca północ i południe Europy. To jest przedsięwzięcie mające naprawdę ogromne znaczenie i to i w wymiarze strategicznym, zarówno gospodarczym, jak i politycznym, nawet militarnym, gdyby nie daj Boże, no to jakiejś takiej sytuacji dochodziło. I to jest jednocześnie szansa na bardzo znaczne ożywienie gospodarcze pod każdym względem, z tym, że tutaj naprawdę ogromna rezerwa jest w rolnictwie, chociaż oczywiście przecież mamy także przemysł różnego rodzaju i to są Puławy, to jest Świdnik, to jest Bogdanka, ale to jest także mnóstwo innych zakładów przemysłowych i może być ich więcej, jeżeli tylko będą tutaj dobre warunki, jeżeli chodzi o połączenia. No tutaj na pewno przydadzą się, ale też to planujemy, mosty na Wiśle. Mosty na Wiśle, bo Wisła jest w tej chwili taką granicą w Polsce, granicą no, dwóch sfer ekonomicznych i trzeba pozmieniać, a zmienia się to po prostu poprzez ułatwianie transportu. Także to jest bardzo istotne. No i oczywiście musimy tutaj lokować możliwie jak najwięcej środków i tych europejskich, i tych polskich.
Polska przez te 15 lat zdobyła na czysto tych funduszy unijnych ponad 100 miliardów euro.
Tak, ale i to było bardzo ważne, ja tego w żadnej mierze nie kwestionuję, ale to przełamanie tego, jak to się uczenie mówi, imposybilizmu, który tutaj funkcjonował, było samo przez się ważne. Nawet gdyby nie było tych pieniędzy, to i tak byłoby to bardzo, bardzo ważne. Dzisiaj mamy coraz więcej własnych środków, ale oczywiście to nie zmienia faktu, że te europejskie są bardzo, bardzo znaczącym uzupełnieniem i powinno ich być tutaj możliwie jak najwięcej. Tak samo te przywileje powinny dotyczyć innych spraw. No jeżeli Lubelski jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o przydział środków z tego nowego programu dróg lokalnych. Oczywiście to ma związek z wielkością tego województwa, to jest 25 tysięcy kilometrów kwadratowych. No i większy przydział ma tylko Mazowieckie, które ma 35 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli dość znacznie więcej. Natomiast inne województwa porównywalne co do wielkości, niewiele mniejsze, no, mają już mniej. Dlaczego? No dlatego, że właśnie tutaj ta infrastruktura jest niedostatecznie rozwinięta i te, powtarzam, ogromne możliwości, jeszcze raz do tego wrócę, tkwiące w lubelskim rolnictwie, także w tych mniejszych gospodarstwach, w ekologicznym rolnictwie nie są wykorzystywane. To są świetne gleby, bardzo dobre ukształtowanie terenu, to są możliwości uprawy takich roślin, które gdzie indziej w Polsce no, nie bardzo można uprawiać, choćby tycioń czy chmiel, ale także uprawy innego rodzaju, powszechnie w Polsce uprawiane, ale jednak ze znacznie gorszymi wynikami. Przede wszystkim tu można budować gospodarstwa ekologiczne, które będą miały dodatkowe wsparcie, w szczególności jeżeli chodzi o hodowlę, ale być może, że będą też jeszcze inne dodatkowe wsparcia i które dzięki temu będą mogły się nawet rozwijać wtedy, jeżeli będą niezbyt duże, a dzisiaj, jak wiadomo, żyć z niewielkiego gospodarstwa rolnego jest trudno.
Panie prezesie, a kto będzie pana zdaniem reprezentował te interesy właśnie lubelskiego w parlamencie, w przyszłym parlamencie europejskim? Dwa mandaty dla Prawa i Sprawiedliwości, jeden dla Koalicji Europejskiej. To jest najnowsza prognoza wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym naszym okręgu obejmującym województwo lubelskie, przygotowana przez portal Stan Polityki. Według tego serwisu mandaty dla PiS zdobędą ze 100% prawdopodobieństwem liderki, czyli Elżbieta Kruk oraz Beata Mazurek. Pan prezes jest też takim optymistą?
No ja jestem optymistą, natomiast oczywiście decyzja należy do wyborców, ale mogę powiedzieć jedno, myśmy nie bez powodu poszczególne osoby, no 13 jest takich osób, stawiali na pierwszych miejscach listy, bo to są osoby szczególnie dobrze przygotowane do tego, żeby odgrywać w Parlamencie Europejskim rolę bardzo czynną i bardzo pożyteczną dla Polski, co do których lojalności, to lojalności nie partyjnej, tylko właśnie takiej narodowej, patriotycznej, lojalności wobec tradycji, wobec wartości polskich, nikt nie może mieć żadnej wątpliwości. I dzisiaj przyjechałem tutaj, żeby wesprzeć naszą jedynkę, czyni panią poseł Elżbietę Kruk, która naprawdę do wykonywania tej roli się świetnie nadaje. Ale od razu mówię, pani marszałek Beata Mazurek jest niezwykle energiczną kobietą, taką przebojową i też na pewno sobie w Parlamencie Europejskim będzie doskonale dawała.
Przejdźmy do polityki krajowej, która też zresztą wpływa na to, co się dzieje w tej kampanii. Dziś rząd zajął się i przyjął jeden z elementów tak zwanej piątki, zwanej piątką PiSu, inaczej jest piątką Jarosława Kaczyńskiego, czyli projektem ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który zakłada przywracanie zlikwidowanych, zawieszonych wcześniej połączeń autobusowych. I w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej minister finansów Teresa Czerwińska, oceniając te nowe wydatki, stwierdziła, że w dużej mierze mają one systemowe źródła finansowania, ale też przyznała, że minister finansów nie jest zachwycony, jeśli pojawia się wymagające wyzwanie do sfinansowania w trakcie roku budżetowego. Właśnie, czy budżet wytrzyma piątkę Jarosława Kaczyńskiego?
Wytrzyma. Wczoraj rozmawiałem długo z panią minister i to wszystko, co przekazaliśmy już na rok 19, a przecież 20 i kolejne do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej, tak zwane APK, plan konwergencji, to jest coś, co zostało w Unii przyjęte z pełnym zrozumieniem i z pełną akceptacją. Wymogi nie tylko tych 3% jako maksimum deficytu, ale także znacznie ostrzejsze wymogi wynikające z europejskiej reguły wydatkowej, stabilizacyjnej reguły wydatkowej. To jest instytucja wprowadzona stosunkowo niedawno w związku z kryzysem europejskim. Też będą wykonane. Nie jest to łatwe, ale to wszystko zostało zabezpieczone. My naprawdę potrafimy pójść ostro, ale naprawdę też nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą zniszczyć, czy w ogóle biorą pod uwagę zniszczenie finansów publicznych. Jesteśmy racjonalni. Odważni, ale racjonalni.
Czy tej także odwagi będą wymagały zmiany w prawie dotyczące jakby polskiej reakcji na amerykańską ustawę 447, czyli dotyczącą tych kwestii restytucji mienia pożydowskiego w krajach Europy po II wojnie światowej?
Czy może bądźmy bardziej precyzyjni, to chodzi o restytucję mienia bezspadkowego. Jeszcze od bardzo, bardzo dawnych czasów, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i sądzę także, że w systemie anglosaskim obowiązuje taka zasada, że takie mienie przejmuje państwo. No, to jest tak zwane prawo kaduka. No, to często jest używane potocznie w trochę innym znaczeniu, ale jako prawo silniejszego, ale tutaj, jeżeli chodzi o prawidłowe znaczenie, to właśnie o to chodzi. I tutaj nie ma po prostu o czym rozmawiać, już nie mówiąc o tym, że w 60 roku była umowa polsko-amerykańska odnosząca się do tych spraw i sprawa jest zamknięta, ale być może ze względu na pewne zaniepokojenie społeczne tą sprawą będzie trzeba to także załatwić przy pomocy nowej ustawy, czy przynajmniej uchwały sejmowej. W tej sprawie jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji, ale chcę zapewnić, że na pewno niczego nie będziemy oddawać. To Polska jest tutaj wierzycielem i to wierzycielem na ogromną skalę Niemiec, bo to przecież wszystko niemiecka,
sprawa otwarta,
niemiecka wina, Niemcy zniszczyli Polskę, ale mieli takie szczęście, że po zwycięstwie w wyborach, o wojnie, w 1945 roku, ta koalicja, która była przecież całkowicie niespójna, Związek Sowiecki i kraje zachodnie się rozpadła i Niemcy jakby z tego skorzystały. No, nie zostały odpowiednio surowo potraktowane, tylko bardzo szybko zaczęto je wspierać i to z obydwu stron, nie tylko ze strony zachodniej, ale także NRD było bardzo intensywnie wspierane przez Rosjan. W Polsce za mówienie źle o Niemcach można było mieć w pierwszej połowie lat 50. poważne kłopoty. I w związku z tym nie tylko nam nie zapłacono, ale jeszcze do tego bardzo wielu zbrodniarzy, takich ewidentnych, ciężkich zbrodniarzy, mogą sobie spokojnie w Niemczech żyć, a nawet awansować w hierarchii społecznej. Tak to wyglądało. Handluje się polskimi dziełami sztuki, zresztą nie tylko w Niemczech, tak na przykład w Holandii. Taki zbrodniarz Holender, ale współdziałający z Niemcami, mający na sumieniu bardzo wielu ludzi, jednocześnie okradający ich i później te dzieła sztuki różne wywożący do Holandii, on już dzisiaj dawno nie żyje, ale niewiele go tam złego spotkało w Holandii, natomiast te dzieła, które zrabował, przedmioty, które zrabował, dzisiaj są wystawiane na aukcję.
Zatem, panie prezesie,
krótko mówiąc, kiedy... trzeba się za to wziąć i my się do tego w tej chwili bardzo poważnie przygotowujemy, bo proszę pana, panie redaktorze, no po prostu mówić mamy wobec was jakieś roszczenia, to jest dużo za mało. Trzeba je to skonkretyzować. To do sum,
te konkrety mają być w raporcie.
One są przygotowywane, tak, one są w tej chwili bardzo poważnie przygotowane, z tym, że oczywiście raport posła Mularczyka ma charakter wstępny. To w ostatecznym rachunku musi być raport albo Sejmu polskiego, albo może nawet rządu. I to musi być później podstawa do podjęcia rozmów z Niemcami.
I tu stawiamy kropkę. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.